Tak jak Państwu mówiłem, tydzień rozpoczął się z masą wydarzeń i toczy się błyskawicznie. Jedną z tych informacji, które do nas dotarły, to jest o tym, że niedobrze dzieje się w KGHM-ie, jak publikuje znowuż Gazeta Wyborcza. Jeden z dyrektorów starał się ustawiać przetargi na kwotę ponad 3 milionów złotych. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że tenże dyrektor ma być prywatnie chrześniakiem jednego z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości Adama Lipińskiego. Przy czym telefonie Józef Czyczerski, przewodniczący Solidarności w KGHM oraz członek Rady Nadzorczej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Zanim do rewelacji z wczoraj, to informacja, mam nadzieję, nie tragiczna, ale warta odnotowania. O 14 doszło do wstrząsu na jednej z kopalni w KGHM-ie. My cały czas mamy w tyle głowy te tragiczne wydarzenia z roku 17, gdzie zginęło 8 górników. Jakaś relacja, co się dzieje w tej sprawie?
Na obecną chwilę, jak rozmawiamy, to trwa akcja ratownicza, z tego co wiem, w związku z tym, że wstrząs był bardzo dużej sile. Ja mam nadzieję, bo to zawsze gdzieś u nas, gdzieś pod sercem trwa, że nikomu nic się złego nie stało i jestem przekonany, że sprawna akcja ratownicza może tu odnieść sukces. Chciałbym, może to jest też życzeniowo z mojej strony.
My też się dokładamy do tych życzeń i modlitw, żeby nic się górnikom pracującym na dole nie stało. Jednym z aspektów bezpieczeństwa pracy górników jest także dobra organizacja pracy na górze. Tutaj te rewelacje, czy informacje, które przytacza Gazeta Wyborcza o tym, że osoba, która ma prywatnie bardzo duże przełożenie polityczne, ustawia przetargi. Pan do tych rewelacji podszedł z wiarą, czy z wątpliwościami?
Znaczy, powiem szczerze, mówię tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, jestem też członkiem Rady Nadzorczej, że dopóki nie zostaną wszystkie sprawy wyjaśnione, a komunikat, muszę tu przyznać, KGHM-u jest dosyć nieczytelny w tej sprawie, to wydaje mi się to dużo prawdopodobne, że te rzeczy mogą się sprawdzić. To jest jakby cecha też Prawa i Sprawiedliwości, taka negatywna, że brak takiej podejścia takiego strategicznego do tej firmy. Podchodzi się ad persona i szuka się zatrudnienia dla znajomych, bo to nie tylko pan poseł Lipiński, ale i inni posłowie próbują tu zaszczepić swoich ojców, którzy nie do końca nadają się, bo jest bibliotekarzem, no i okazuje się, że może pełnić funkcje dyrektorskie. Zamiast takiej strategii polityki wobec przemysłu miedziowego, to jest skupione wszystko na personaliach, no i takim dosyć, w mojej ocenie, karykaturalnym podejściem do problemu funkcjonowania władz spółki, bo jeżeli co chwilę zmienia się zarząd i radę nadzorczą i to są ludzie, którzy są albo z Łodzi, albo z Warszawy, w Radzie Nadzorczej na przykład są sami radcowie prawni lub adwokaci, oczywiście ja nic nie mam ani do doradców, ani do adwokatów, ale mamy do czynienia z przemysłem, w związku z tym muszą być ludzie, którzy się na tym znają. I zarząd to muszą być ludzie, którzy z tego regionu pochodzą, którzy mają doświadczenia, nie pracownicy sezonowi, bo przyjdzie z Łodzi, ktoś przyciągnie swoją świtę, teraz z Warszawy znowu przyciąga swoją świtę i non stop jest wymiana, a się okazuje, że tak naprawdę w tej przestrzeni, która jest istotna, rządzi cały czas spółdzielnia.
Wspomniał pan przewodniczący oficjalny komunikat KGHM-u, w nim możemy między innymi przeczytać, co następuje. Ustalenia pionu bezpieczeństwa nie wykazały, aby ingerencja dyrektora do spraw technicznych Karola Kosa, czyli właśnie osoby, to jest podejrzewania o ustawiania przetargów, miała znamiona działań celowych i nie wykazuje na próbę nadużycia stanowiska, dlatego o jego działaniach nie poinformowano prokuratury. To jest fragment oficjalnego stanowiska KGHM.
W drugim zdaniu tego komentarza pisze się o tym, że jakiś przetarg został unieważniony, jakiś przetarg zmieniono formułę. Także dla mnie osobiście, jako członka Rady Nadzorczej, jest to nieczytelny komunikat i ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona.
Znaczy już w tym zdaniu widać, że była jakaś ingerencja, co prawda zdaniem kierownictwa KGHM, zarządu, nie była ona celowa, ale zaistniała, jak rozumiem, nawet z tego komunikatu to wynika.
Tak jest. W związku z tym jeszcze raz potwierdzę, że ten komunikat nie jest spójny, nie jest czytelny. Ja mam nadzieję, że prezes spółki do tego się odniesie w dosyć jasnym komunikacie.
Raport z działalności pana Kosa trafił na biurko Grzegorza Macha. Ten starał się spotkać z prezesem Marcinem Chludzińskim. To nie doszło do skutku, to się nie udało, a wkrótce po ujawnieniu nieprawidłowości pan Grzegorz Machała został nie tyle zwolniony, ile nie przedłużono mu umowy. Pan jest także przewodniczącym Solidarności, to jest już powoli sprawa praw pracowniczych.
No tak, to jest też cecha, panie redaktorze, szanowni słuchacze, ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz do tego dużego podmiotu. Oni nie chcą się skupić na takich sprawach. Prezesów to bardziej interesuje, aby pojechać do Japonii, do Chile, do Kanady. To jest taka turystyka przemysłowa, a nie problemy, które są tu przyziemne. I to dotyczy prezesów, którzy z zewnątrz się pojawiają, oni traktują tą firmę jak pracownicy sezonowi. Nie chcą wysłuchać, nie chcą wchodzić w problemy, oni są stworzeni do wyższych celów. To jest błąd totalny w mojej ocenie w podejściu do tego przemysłu. Gdzieś w głowach decydentów jest to, że polska miedź to jest taki samograj, obojętnie kogo się tam wystawi, to będzie funkcjonowało. To jest totalna nieprawda. My mamy coraz większe problemy z inwestycjami zagranicznymi, inwestycjami krajowymi, mimo szumnych zapowiedzi i podatku od niektórych kopalin. Żaden z tych problemów do dnia dzisiejszego nie został rozwiązany.
Właśnie w umowie koalicyjnej na Dolnym Śląsku zostało między innymi zapisane zniesienie podatku miedziowego. Czy to się już staje faktem? Na jakim etapie jest realizacja tej obietnicy Prawa i Sprawiedliwości?
Ja tu szczegółów tej umowy nie znam. Informacji, które docierają, bo w tym środowisku ileś lat pracuję, to na dzień dzisiejszy ta umowa nie została sfinalizowana. My to na tą umowę czekamy. Mówię my, pracownicy polskiej miedzi i samorządy, bo wszyscy mają świadomość tego, że ta firma musi się rozwijać. No nie może być tak, że podatek dedykowany, który był krytykowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypomnę, że to jest od 5 do 6 milionów dziennie. My płacimy codziennie taki podatek dodatkowo, oprócz innych podatków, które płacimy. I on jest tak jeszcze skonstruowany, że on budowany jest na poziomie koncentratu czy na zakładach wzbogacania rud, a my zanim to przetopimy, a mamy problem w Hucie Głogowskiej z nowo postawionym piecem, a podatek musimy zapłacić, hałdujemy koncentrat, koszty ponosimy. Nikt się zbytnio tym nie przejmuje. Wszyscy się cieszą, że jest jakiś zysk i nie mają świadomości tego, że ta firma musi osiągać duże zyski po to, żeby się rozwijać. I to nie w perspektywie roku, ale w perspektywie przynajmniej 5 lat. Jestem przekonany, że prezes polskiej firmy do końca tego nie rozumie.
Wydawałoby się, że w okresie, kiedy deficyt budżetu jest na poziomie 10 miliardów, a nie 100 miliardów i to przy znacznie wyższych wpływach, można byłoby podatek miedziowy powoli luzować, ale to jest kwestia finansowa. A pan przewodniczący w ogóle poznał pana Kosa, pana dyrektora Kosa?
Nie, ja nie miałem okazji poznać osobiście pana dyrektora Kosa, w związku z tym, że bardziej jestem związany z kopalniami, z górnikami, a wiem, że to w okolicach IT i ten pan się poruszał.
Solidarność sprawą się zainteresuje?
Oczywiście, to jest dla nas bardzo istotne, żeby te sprawy zostały wyjaśnione.
Jak takie zainteresowanie będzie wyglądać?
Czy po pierwsze, ja mam o tyle ułatwioną sytuację, że mogę, chociaż powiem w cudzysłowie mogę, jako członek Rady Nadzorczej wystąpić do zarządu o wyjaśnienie szczegółowe tych informacji, szczególnie tych wątków, które medialnie widać są sprzeczne. Zaraz powiem dlaczego, może wymieniłem w cudzysłowie, w związku z tym, że po raz pierwszy w historii, a w Radzie Nadzorczej Polskiej Miedzi jestem od paru kadencji i politycy, partie polityczne różne rządziły w Polsce, ale po raz pierwszy prezes Chludziński odpowiedział na moje zapytania dotyczące sytuacji w Polskiej Miedzi, że takiej informacji nie udzieli, w związku z tym, że Rada działa kolegialnie, a ja nie mam nie mam uprawnień rady do podejmowania do tych czynności. Dopiero oficjalnie Rada Nadzorcza przyjęła moje pismo i taka odpowiedź została użyta, udzielona. Ja specjalnie o tym mówię, żeby pokazać, że mimo że Rada Nadzorcza ma duże uprawnienia, to jednak coś się zmienia w tych relacjach nadzorczych. Nowi ludzie, tak zwani sezonowi przychodzący, za wszelką cenę chcą udowodnić, że oni są tutaj najważniejsi.
Czyli jak rozumiem, będzie i wniosek pana jako członka Rady Nadzorczej z jednej strony, a z drugiej strony będzie również działanie samej...
Jako przewodniczącego Solidarności. Tak jest.
Jak ono będzie wyglądać?
Czy tutaj jest sytuacja bardziej prosta, w związku z tym, że na terenie Polskiej Miedzi działają dwie jakby struktury branżowe. Struktura górnicza, której ja dowodzę, i struktura hutnicza, w której tej części hutniczej jest TOPI. I tu koledzy na pewno, jakich znam, będą starali się to dogłębnie wyjaśnić.
Józef Czyczerski, przewodniczący Solidarności w KGHM oraz członek Rady Nadzorczej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo i trzymamy kciuki, że wszystko w kopalni KGHM-u było w porządku i że tąpnięcie okaże się bez jakichkolwiek ofiar na dole.
Proszę radio słuchaczy o modlitwę za tych ludzi.
I tak też będzie. Do usłyszenia.
Popołudnie Wnet.
A my wracamy do polityki w pełnym wymiarze, chociaż chyba tak naprawdę nigdy żeśmy jej nie opuścili. W Popołudniu Wnet Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej w studio. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry.
Doktorze, panie prezesie. Marek Jakubiak wczoraj zapowiedział, że jest utworzenie sojuszu wyborczego z państwa partią. Buduje się nowy blok, jest blok narodowy z Wolnością i z Grzegorzem Braunem, a teraz będzie nowy blok prawicowy, drugi?
To znaczy, powiedziałbym, jesteśmy dość konsekwentni i Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczypospolitej, także inicjator Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego w grudniu ubiegłego roku na 6. kongresie HKS-u, no, że tak powiem, zarysował pewną koncepcję polityczną, nie tylko na wybory do Parlamentu Europejskiego, ale również krajowego. I my też jako Prawica Rzeczypospolitej mówimy, że potrzebny jest taki szeroki ruch republikański, który skupiałby różne inicjatywy, no, szeroko rozumianej prawicy konserwatywnej, chrześcijańskiej, narodowej i oczywiście rozmowy tutaj z Federacją dla Rzeczypospolitej kierowanej przez pana posła Marka Jakubiaka są elementem, powiedzmy, tego planu, tego stanowiska. Nie ma żadnego w tej chwili podpisanego porozumienia, natomiast jesteśmy zgodni co do tego, że potrzebna jest taka rzeczywiście reprezentacja szeroko rozumianej prawicy, dlatego że ten układ, który funkcjonuje, znaczy taki trochę takiego duopolu z centroprawicą i z opozycją totalną, trudno mi nawet Platformę określić w kategoriach ideowych, bo myślę, że to jest to partia tak zwana pragmatyczna, nazbyt pragmatyczna nawet, gdzie w zasadzie trudno ją określić w jakichś kategoriach ideowych, ale właśnie ten podział nie jest dobry, dlatego że ten właśnie podział, gdzie dominują pewne emocje, retoryka bardzo mocna, tak naprawdę jest w interesie tej powiedziałbym, tego nurtu lewicowo-liberalnego, który wcale nie jest aż tak znaczący w Polsce, natomiast właśnie ten spór między PiS-em a Platformą Obywatelską, często spór, powiedziałbym, o sprawy drugorzędne, właśnie powoduje także mobilizację tego elektoratu lewicowo-liberalnego.
Dwa pytania od razu. Dlaczego nie z Ruchem Narodowym, z Partią Wolność Janusza Korwin-Mikke i z Grzegorzem Braunem, tylko osobno?
No przede wszystkim też można powiedzieć pragmatyka. No to porozumienie zostało zawarte w zasadzie, można powiedzieć, najpierw początkiem było porozumienie pana Leroya Marca z Januszem Korwin-Mikke, to jeszcze bodajże w sierpniu ubiegłego roku, przy okazji, że tak powiem, wyborów na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, czy wyborów samorządowych w Warszawie. I później ta koalicja została, że tak powiem, poszerzona o właśnie Ruch Narodowy i pana Brauna. Natomiast ani nie otrzymaliśmy wówczas takiej oferty do rozmów. A poza tym są pewne jednak różnice, powiedziałbym, dotyczące pewnej takiej strategii, jeśli chodzi o Unię Europejską.
Ale to jest strategia czy idea? To jest tak, że to są punkty nie do przejścia, które was dzielą, czy to są punkty czysto strategiczne, czy zgoła taktyczne, które można by obejść?
Myślę, że jest to głównie kwestie, jednak powiedziałem, właśnie strategiczne, to znaczy pytania, co chcemy, odpowiedzi na pytanie, co chcemy zrobić w Unii Europejskiej, jeśli będzie ta reprezentacja, powiedzmy tam kilkuosobowa, myślę, jednego czy drugiego bloku politycznego, bo ja bym powiedział tak, mówię o Marku Jurku, który jest animatorem, powiedzmy, tego powstającego bloku porozumienia różnych ugrupowań, bo także tutaj trzeba mówić również o Ruchu Prawdziwa Europa, pana profesora Piotrowskiego, o inicjatywie profesora Gwiazdowskiego. Tutaj także mamy jeszcze inne środowiska. Także oczywiście trzeba pamiętać również o Pawle Kukizie, z którego nasza współpraca była dobra i wcale...
No właśnie, w wyborach samorządowych bardzo i pan prezes, i Marek, i pan marszałek Marek Jurek bardzo chwaliliście współpracę z Pawłem Kukizem, a teraz nagle nie podpisaliście, ale jak rozumiem, po jakimś słowie jesteście z Markiem Jakubiakiem, który rozstał się w bardzo chłodnych stosunkach z ruchem Kukiz 15.
Tak, panie redaktorze, ale powiem tak, my nie podpisaliśmy...
Zagmatwane to wszystko,
bo jesteśmy jak gdyby...
Animozje osobiste,
no niestety, nieosobiste. To prawda. Prawica Rzeczypospolitej ma, że tak powiem, zdolności rozmów ze wszystkimi. Nam się bardzo dobrze rozmawia i myślę, że nasi rozmówcy podzielają tę opinię, natomiast chcielibyśmy, żeby to był ruch, jak mówię, szeroki, republikański, a więc z Pawłem Kukizem, także z Markiem Jakubiakiem, ale aczkolwiek oczywiście myślę, że szkoda, że te różnice są personalne, one bardziej dotyczą kwestii personalnych, a nie koniecznie programowych.
Z profesorem Gwiazdowskim państwo rozmowy prowadzą, czy nie?
Tak, prowadzone są rozmowy ze środowiskiem, nazwijmy pana profesora Gwiazdowskiego, to znaczy środowiskiem, które blisko z nim współpracuje, czy raczej animuje razem ten projekt, to znaczy z tak zwanym środowiskiem bezpartyjnych.
Co jest przeszkodą, żeby dzisiaj ogłosić w tym studio, że będzie wspólna lista prawicy bezpartyjnych z dodatkiem pana profesora Gwiazdowskiego i Konfederacją dla Rzeczpospolitej Marka Jakubiaka?
Myślę, że jesteśmy jak gdyby w fazie takich już końcowych tych rozmów, natomiast nie odważyłbym się oczywiście tego ogłaszać, jeśli ogłosimy to oczywiście pewnie wspólnie, natomiast jest to bliskie, jest to komplementarne, powiedziałbym, dlatego że mamy i sprawy gospodarcze, prawda, to bardzo ważne, nawet w katolickiej nauce społecznej kwestie przedsiębiorczości, własności prywatnej, prawda, tego co się nazywa uwłaszczeniem, to są bardzo ważne te programy, elementy gospodarcze i znajdują się w działalności praktycznej i w programie Marka Jakubiaka i oczywiście profesora Gwiazdowskiego. Także my reprezentujemy tutaj pewne kwestie związane z prawami chociażby rodziny, kwestią suwerenności narodowej i te rzeczy są komplementarne. Natomiast chodzi o to też, jak pan pytał tutaj o ten drugi blok, gdzie jest Janusz Korwin-Mikke. No to tak naprawdę dlaczego...
I Kaja Godek dla was, osoba pewnie bardzo istotna.
Oczywiście pani Kaja Godek ma tutaj bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o obronę życia. Natomiast my uważamy, że tak, Polska będzie niedługo piątym krajem w Unii Europejskiej. To wymaga też pewnej naprawdę poważnej polityki. Marek Jurek naprawdę ma tutaj wielu przyjaciół ideowych w różnych grupach politycznych i my chcemy, że tak powiem, współpracować. Natomiast postawiam, że dynamika jest taka kontestacyjna.
Unii Europejskiej, bo wydaje się, że w tej koalicji Ruchu Narodowego, Wolności i innych panów dookoła i Grzegorza Brauna i Leroy Marca, tam jest hasło wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To się nawet nazywa koalicja antyeuropejska. Państwa stosunek do Unii Europejskiej jest jaki?
No przede wszystkim my jesteśmy w opozycji. Chcemy być w opozycji do władz Unii Europejskiej, które w tej chwili dominują. Przede wszystkim chcemy, że tak powiem, żeby Unia była rzeczywiście wspólnotą państw członkowskich, a zatem żeby respektowała suwerenność państw członkowskich Unii Europejskiej. Występujemy przeciwko tym działaniom, no, zapowiedziom różnym, na przykład tworzenia armii europejskiej, oczywiście wspólnego euro, dlatego że to są projekty ideologiczne, polityczne, a nie na przykład w przypadku euro projekt ekonomiczny. A zatem chcemy oczywiście również współpracować z tymi ugrupowaniami, które podkreślają potrzebę zachowania tożsamości narodowej. Takie są te partie polityczne, są takie ruchy polityczne jak Liga Północna, czy Front Narodowy, czy też inne ugrupowania, na przykład Austrii i tak dalej. To jest możliwe. Natomiast no, trzeba gdzieś sojuszników tych właśnie ideowych szukać i jesteśmy przekonani, że ich znajdziemy. Natomiast no, kwestia wyjścia z Unii Europejskiej i tak dalej, no to jest dość kwestia, że tak powiem, bardziej...
Jakby popatrzeć na kontakty międzynarodowe właśnie, to Prawo i Sprawiedliwość ma dobre kontakty z liderem Ligi, dawnej Ligi Północnej, Matteo Salvinim, a Kukiz15 spotyka się z liderem ruchu Pięciu Gwiazd, ruchem lewicowym.
To prawda, no panie redaktorze, no natomiast
gdzie tu jest sens i logika?
To prawda, to znaczy może to prawda, nam na pewno bliższa jest Liga Północna, natomiast polemizowałbym, czy rzeczywiście PiS ma dobre kontakty z Ligą Północną, bo wizyta...
Matteo Salvini ogłosił Rzym-Warszawa,
ale niekoniecznie Liga Północna PiS. To są dwie różne rzeczy. Natomiast jeszcze pamiętamy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, gdzie mówił, że na przykład do Marine Le Pen, która zresztą współpracuje z Salvinim, prawda, z Ligą Północną, jest mu równie daleko jak do Putina. A zatem myślę, że to był tak zwany no event, jak to często mówimy, polityczny ze strony PiS. Ja nie bardzo sobie wyobrażam. Chciałbym, żeby taka współpraca była z Ligą Północną i z tego typu ugrupowaniami.
Mimo, że Marek Jurek jest w tej samej grupie i frakcji politycznej, co Prawo i Sprawiedliwość.
W tej samej frakcji, ale jesteśmy w partii Chrześcijański Ruch Polityczny, które skupia różne ugrupowania właśnie o charakterze chrześcijańskim, niekoniecznie katolickim zresztą, bo i protestanckie. A więc tutaj są pewne różnice i myślę, że nasze możliwości koalicyjne są dalej idące w parlamencie, też myślę o Marku Jurku, niż PiS-u.
A rozmawiał pan z Pawłem Kukizem po tym, kiedy Marek Jakubiak ogłosił, że macie jakąś formę porozumienia, jeszcze nie podpisano, ale właśnie jakoś żeście się państwo już dogadali.
Rozmawialiśmy wcześniej, po tej informacji nie rozmawiałem z Pawłem Kukizem, natomiast Paweł Kukiz wie, że dążymy do tego, żeby stworzyć ten jakiś szeroki taki blok republikański, którego można powiedzieć pewną twarzą, wręcz liderem mógłby być Paweł Kukiz i do tego go zachęcaliśmy i nadal zachęcamy. I może właśnie, jak pan wspomniał, to właśnie może przez te zaniechania niestety nie doszło do spotkania na przykład Pawła Kukiza z Salvinim, a były takie możliwości.
A jaki jest odzew Pawła Kukiza na taki pomysł, żeby na wspólnej liście był i on, i Marek Jakubiak, i pan, i jeszcze Robert Gwiazdowski?
Panie redaktorze, na pewno myślę, że tutaj nie byłoby przeszkód. Wiem, że ze strony Marka Jakubiaka, że chciałby takiej współpracy z Pawłem Kukizem. Sądzę, że Paweł Kukiz również mimo pewnych różnic, prawda, to nie są różnice zasadnicze jakieś takie, które by uniemożliwiały rozmowy. Natomiast nie ukrywajmy, wiemy, że bardziej dotyczy to różnic personalnych wewnątrz ruchu Kukiz15, relacji między niektórymi czołowymi działaczami ruchu Kukiz15 niż między Pawłem Kukizem na przykład a Markiem Jakubiakiem.
Pytanie, gdzie w tej całej układance personalno-partyjnej leży idea i dobro Rzeczypospolitej, czy ona gdzieś tam się nie gubi w tych animozjach, fochach nawet osobistych?
No przede wszystkim trzeba, to jest kwestia odpowiedzialności, prawda, i poczucia odpowiedzialności i stworzenia jak gdyby takiego szerokiego, właśnie jak mówię, bloku, który byłby w stanie budować pewien ład społeczny w atmosferze pewnego pokoju i rzeczywiście, a nie tylko jakiegoś takiego werbalnego konfliktu. Dlatego, że panie redaktorze, kończąc, naprawdę ważniejsze są rzeczy niż w Polsce polityczne, niż te, które kreują bracia kurscy.
Właśnie, to może na koniec poproszę o komentarz do dzisiejszej publikacji Gazety Wyborczej, skoro przy braciach kurskich jesteśmy. Afera, nie afera, bomba, która wysadzi Prawo i Sprawiedliwość, czy mokry kapiszon?
Na wczoraj już słyszeliśmy, że będzie jakaś bomba, ja nie wiedziałam naprawdę, ale to o co, jaka ta bomba ma być, jak ona będzie. Natomiast oczywiście, to myślę, że tak, to jest takie bardzo trafne porównanie, to jest kapiszon, ale generalnie, panie redaktorze, niezależnie od tego wszystkiego, ta gra taśmami to jest fatalne po prostu, to jest fatalny obraz. Jedna i druga strona gra tymi taśmami, a więc czas skończyć z tego typu polityką.
Trzeba zawsze być uczciwym i mówić zawsze tak, jakby się było przed mikrofonem Radia Wnet. Wtedy nie ma, wtedy niczego nie trzeba się obawiać. Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, był gościem Popołudnia Wnet, a za chwilę zostaniemy w sprawach europejskich, bo za chwilę do studia zagości Magdalena Cedro, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej i właśnie o tym chyba najważniejszym wyzwaniu, jaki stoi przed Polską, o którym często zapominamy, czyli o Brexicie, będziemy rozmawiać, a teraz jeszcze, zanim to nastąpi, Często graj, czyli piosenka przygotowana dla Państwa przez Tomasza Wybranowskiego. Posłuchajmy.
Popołudnie w net.